Dzień dobry Państwu, ja się nazywam Łukasz Pawłowski.
A ja Piotr Tarczyński.
I zapraszamy na kolejny odcinek podcastu amerykańskiego. Dziękujemy też wszystkim tym z Państwa, którzy w mijającym tygodniu z nami byli w mediach społecznościowych, byli z nami, po prostu odsłuchali ostatniego odcinka, komentowali, lajkowali, dzielili się. Bardzo dziękujemy jak zawsze, bo to bardzo, bardzo nam pomaga. Trzeba tę krużganek oświaty, tak napisałem na maturze, że trzeba krużganek oświaty nieść, więc Państwa też do tego zachęcam. Ale próbnej maturze, więc na szczęście nie było źle. Więc nieśmy krużganek i dziękujemy także tym z Państwa, którzy wspierają nas oczywiście w serwisie Patronite. A teraz już przechodzimy do najnowszego odcinka. Odcinek ciekawy, porozmawiamy proszę Państwa o pewnej stacji telewizyjnej.
Opowiadaliśmy już Państwu o Fox News zupełnie niedawno, to teraz na drugą nóżkę opowiemy o CNN-ie. Nie ma wprawdzie żadnej konkretnej rocznicy, bo CNN obchodzi 43 lata, ale dzieją się tam ciekawe rzeczy. Stacja CNN nie może się odnaleźć, miota się od prawej do lewej, czy właściwie od lewej do prawej. No i ostatnio odsłona tego miotania się miała miejsce w czerwcu, kiedy po zaledwie 13 miesiącach na tym stanowisku został zwolniony szef CNN-u Chris Licht.
Tak, a CNN to jest stacja wyjątkowa ze względu także dla historii amerykańskich mediów. Tak jak Piotr powiedział, 1 czerwca tego roku obchodziła 43. urodziny, zaczęła nadawać 1 czerwca 1980 roku i była pierwszą w Stanach Zjednoczonych stacją, 24-godzinną stacją newsową, nadającą tylko i wyłącznie programy informacyjne. I dziś to wydaje się rzecz oczywista, że mamy kanały informacyjne, no ale ktoś to kiedyś musiał wymyśleć i był to Ted Turner, który założył CNN.
Bo od lat 50. mniej więcej XX wieku rynek telewizyjny w Stanach zdominowały trzy stacje, tak zwana Wielka Trójka. To było NBC, czyli National Broadcasting Company, CBS, Columbia Broadcasting System i ABC, American Broadcasting Company. To nie jest łatwo je rozróżnić, bo one się nazywają podobnie, NBC, CBS, ABC, więc tutaj ta identyfikacja wizualna wydaje mi się ważniejsza. NBC to jest, proszę Państwa, ta stacja, która ma takiego tęczowego pawia i która ma siedzibę w Rockefeller Center na Manhattanie. CBS to jest taka, która ma takie oko w literce C, a ABC ma po prostu napisane ABC, więc tak można je rozróżnić. No i to były stacje, które dominowały po prostu w Stanach. Właściwie tylko te trzy stacje były, te trzy stacje się oglądało.
I w latach 70. ta trójka miała nawet 90% udziału w rynku, ale oczywiście to wraz z rozprzestrzenianiem się telewizji kablowej i pojawieniem się coraz bogatszej oferty programowej, te udziały oczywiście musiały spadać. W latach 80. było to już 67% udziału w rynku, a w połowie lat 90. to była połowa udziałów w rynku. No i oczywiście głównym powodem właśnie ten rozwój coraz bogatszej oferty kablowej i wprowadzania kolejnych kanałów tematycznych, no bo wcześniej, tak jak jeszcze może niektórzy z naszych słuchaczy pamiętają, kanały były ogólnoinformacyjne tylko i wyłącznie, to znaczy ogólne oferowały programy różnego rodzaju i sportowe, i edukacyjne, młodzieżowe i tak dalej. Nie było kanałów tematycznych, ja to podkreślam, bo dziś wydaje się to oczywiste, a kiedyś takie nie było.
I my to pamiętamy, proszę Państwa. Ja pamiętam telewizję edukacyjną w TVP1 na przykład i pamiętam Kwadrans dla Rolnika. Wszystkie te rzeczy pamiętam. Ja jestem starszy od Łukasza, proszę Państwa.
To prawda. Piotr to nawet jeszcze pewnie kolorowej nie miał nawet.
Nie miałem.
Naprawdę?
No.
No dobrze. Ja już miałem tylko kolorową, ale za to mieliśmy też malucha. To kiedyś może zrobimy odcinek o tym.
No dobrze. A to teraz ja bym chciał o kablówce coś powiedzieć, bo to też jest ciekawe. Dowiedziałem się przy okazji przygotowań do tego odcinka, skąd się wzięła kablówka, bo kablówka jako koncept istnieje w Stanach też od lat 50., tylko że ona służyła dostarczaniu telewizji do takich małych, odosobnionych miejscowości, gdzie nie docierał sygnał radiowy. I powstała w Pensylwanii, w miasteczku Mahanoy City, otoczonym górami, górniczym miasteczku. No i góry przesłaniały system, sygnał, nie docierała telewizja i w związku z tym tam, tak głosi legenda, bo to oczywiście jest tak, że ktoś inny mówi, że tam gdzie indziej była pierwsza kablówka, że nie akurat w tym miejscu powstała jako pierwsza, ale zwykło się mówić, że właśnie w Pensylwanii w latach 50. kablówka służąca właśnie jakby przełamaniu problemów technicznych. ale okazało się to być całkiem popularnym rozwiązaniem i w latach 60. już było w Stanach ponad 1000 dostawców telewizji kablowej, a w latach 70. liczba ta zwiększyła się aż czterokrotnie. No i rzeczywiście rozwój kablówki następował, no i różni ludzie widzieli w tym jakąś szansę na biznes i jedną z takich osób był właśnie Ted Turner. Ted Turner to milioner z Atlanty, którego państwo może kojarzą z trzech rzeczy. Po pierwsze, były mąż Jane Fondy, to już dużo później. Po drugie, przez pewien czas był największym posiadaczem ziemskim w Stanach Zjednoczonych. On miał jakieś naprawdę niebywałe areały.
A to nie był największym posiadaczem Harlan Crow? Przepraszam, ojciec Harlana Crowa, czyli tego miliardera, o którym mówiliśmy. Nie, to był największy deweloper w swoim czasie w Stanach Zjednoczonych.
Ten Turner to kupował ziemię taką po prostu, wiesz, rolniczą albo w ogóle lasy. On po prostu miał mnóstwo ziemi, więcej niż tam chyba stan Delaware czy jeszcze coś.
No to sporo.
A także trzeci mało znany fakt o Tedzie Turnerze, to jest człowiek, który wymyślił, proszę państwa, kapitana planety i planetarian. Nie chodzi o to, że on ten serial nadawał, on go wymyślił, był jego producentem, był jego pomysłodawcą. Kapitan Planeta, tam wiecie, piątka dzieci, łączy razem,
ale ten
siła,
rysunkowy?
Serce. Tak jest, to był pomysł Teda Turnera.
Bardzo lubiłem ten serial, oglądałem na moim kolorowym telewizorze.
A ja oglądałem na moim czarno-białym telewizorze. No i tak jak to często bywa, Ted Turner nie jest człowiekiem, który doszedł od pucy buta do milionera, tylko jest synem magnata billboardowego z Ohio, człowiekiem, który odziedziczył dużo pieniędzy, no i te odziedziczone pieniądze zaczął inwestować i zaczął inwestować najpierw w stacje radiowe, później w lokalną stację telewizyjną z Atlanty, gdzie stworzył kablówkę WTBS, WTBS, tak zwaną superstację, co chodziło o to, że ona nadawała sygnał do satelity, a potem był ten sygnał przesyłany do operatorów kablowych, no i to był jakby taki wzór, czy jakby początek imperium medialnego Teda Turnera. Później ta stacja zmieniła nazwę na TBC, czyli Turner Broadcasting Systems. No i na jakimś etapie swojej kariery Ted Turner wymyślił, a co by było, gdybyśmy stworzyli stację newsową, która będzie nadawała 24 godziny na dobę. A raczej, przepraszam, na początku pomysł był, co będzie, jeśli będzie nadawała 15 godzin na dobę. Jego współpracownik biznesowy, Rhys Schoenfeld, zaproponował uruchomienie czegoś takiego, tylko powiedział, że do tego są potrzebne satelity. Ted Turner powiedział, no dobrze, a to ile kosztuje taki satelita? Jak się dowiedział ile, to miał podobno zakrzyknąć tylko $1 milion rocznie. No i z tego powstał CNN. Pierwotnie miał to być kanał 15 godzin na dobę, tylko newsowy, ale ostatecznie rozwinięto go w całodobowy. I tak jak powiedział Łukasz, 1 czerwca 1980 roku CNN weszło na rynek zdominowany przez wielką trójkę CBS, ABC, NBC.
Rok 1980 to jest rok wyborczy i też pierwszą taką materiałami nadawanymi przez CNN to były wywiady z kandydatami ówczesnymi na prezydenta, czyli Jimmym Carterem i Ronaldem Reaganem. I Reagan pomógł, w ogóle ta atmosfera lat 80. CNN-owi pomogła, ta atmosfera deregulacji i wprowadzania wolnego rynku w nowe obszary życia. I człowiek Reagana w Federalnej Komisji Komunikacji miał mówić, że telewizja to po prostu jeszcze jedno urządzenie AGD, toster z obrazkami. I w latach 80. także wycofano się z tej tak zwanej doktryny uczciwości, fairness doctrine, która, jak kiedyś państwu opowiadaliśmy przy okazji odcinka bodajże o Rushu Limbaugh, o stacjach radiowych mówionych i takich prawicowych gospodarzach stacji radiowych, wycofanie się z tej doktryny sprawiło, że nie trzeba już było zapraszać dwóch stron, które pokazywałyby dwie perspektywy, czy różne perspektywy na daną sprawę, tylko mogły powstawać takie media tożsamościowe. CNN takim medium nie było i co ciekawe, do tego dojdziemy, właśnie ta tożsamościowość mediów sprawia, że dzisiaj CNN ma tak poważne kłopoty.
Tak, no bo skoro myślisz o mediach jako o tosterze z obrazkami, no to znaczy, że tu nie ma żadnych, nie potrzeba żadnych specjalnych zasad, nie trzeba tego traktować inaczej niż, nie wiem, regulacja właśnie rynku AGD, rynku samochodowego i tak dalej. W związku z tym ta doktryna uczciwości, na którą zresztą sarkały konserwatywne środowiska w Stanach Zjednoczonych, bo uważały, że ona sprzyja liberałom, no to było zrozumiałe, no skoro deregulacja jest konieczna, no to również nie będziemy mówić, w jaki sposób trzeba przedstawiać informacje, w jaki sposób trzeba przedstawiać spór czy konflikt. No i ta deregulacja bardzo pomogła rzeczywiście CNN-owi, no też jakby CNN-owi jeszcze jedna rzecz pomogła, udało się wymóc na Białym Domu przyznanie im stałego korespondenta stałego korespondenta, co nie było takie oczywiste, no bo była ta trójka korespondentów z trzech stacji, a tu nagle pojawia się jakiś nowy przybysz, który domaga się swojego miejsca przy stole.
No oczywiście to nie była tylko trójka korespondentów stacji telewizyjnych, byli też korespondenci prasowi, jasne, to tylko dodajemy, ale tak, wchodzi CNN, no i CNN jako, że ma te 24 godziny do wypełnienia, no to nie można powtarzać tylko i wyłącznie tych samych newsów, no co pół godziny aż tak wiele się nie zmienia, też przypomnijmy, że to są czasy, kiedy nie ma internetu, a w związku z tym ten napływ informacji nie jest tak stały i tak duży jak obecnie.
No nie ma nadprodukcji informacji też, powiedziałbym.
Tak, no więc trzeba wprowadzić jakieś programy, które te 24 godziny wypełnią. Ale ja bym jeszcze tutaj podkreślił, jak to jest rewolucyjna zmiana, bo wcześniej programy informacyjne nadawano no, wieczorem, ewentualnie rano. Ludzie dostawali nowe informacje rano, kiedy sięgali po gazety, wieczorem, kiedy słuchali tego głównego wydania wiadomości na jednym z tych trzech stacji. Natomiast tutaj nie ma tego okresu przerwy. Jeżeli polityk coś mówi, no to od razu może wylądować na CNN i być już z marszu komentowane. Więc to jest naprawdę fundamentalna zmiana.
To jest zmiana, którą my też znamy z Polski, bo u nas telewizje informacyjne wyszły dużo później i znowu tutaj ja również jestem tak stary, że pamiętam czasy, kiedy informacje były rano w gazecie i wieczorem w wiadomościach i tyle, a nie, że była jakaś stacja informująca całą dobę o tym, co się dzieje. U nas stacja całodobowa ruszyła co, jakoś w 2000, tak?
Albo 2001, no tuż przed atakami z 11 września TVN24 zaczęło nadawać. No a kiedy się ma tę stację, tak jak wspomnieliśmy, trzeba wypełnić antenę, no i wprowadzano te nowe formaty. Jednym z nich był ten program Crossfire, o którym Państwu opowiadaliśmy przy okazji odcinka o Tuckerze Carlsonie i o negatywnych skutkach, jaki ten program zdaniem wielu analityków miał na amerykańską politykę, czy postrzeganie amerykańskiej polityki przez obywateli, no bo tutaj sadzano takiego liberała, a z drugiej strony sadzano konserwatystę, no więc wydaje się z pozoru, że wszystko jest w porządku, no bo będziemy mieli dwie perspektywy tego oglądu na daną sprawę. No,
zwłaszcza, że to też nie był nowy format, bo takie programy już istniały w tych poprzednich telewizjach, tylko wtedy rzeczywiście odbywała się debata. Na przykład William Buckley jako konserwatysta i Gore Vidal jako liberał ze sobą rozmawiali, czasem się kłócili, no ale to była rzeczywiście debata. A tutaj ta granica między informacją a rozrywką zaczęła się zacierać i Crossfire tak naprawdę było naparzanką. To znaczy to nie chodziło o debatę, chodziło o to, żeby te dwie strony się rzucały się sobie do gardeł.
Tak, ale najpopularniejszym programem stacji CNN były wywiady prowadzone przez Larry'ego Kinga przez wiele, wiele lat. Program był nadawany przez 25 lat, od 1985 do 2010 roku i przyciągał potężną widownię. Mówiono także, że ma duże wpływy polityczne, na przykład wywiady Larry'ego Kinga z Patem Buchananem, które miały mu ułatwić start w wyborach prezydenckich w 1992 roku.
Dodajmy, że Pat Buchanan to był jeden z prowadzących Crossfire, czyli tutaj pewien problem etyczny, to znaczy dawny kolega ze stacji, kolega z pracy ogłasza w twoim programie start w wyborach prezydenckich.
Tak, on zrezygnował z prowadzenia tego programu.
No dobrze, ale niewiele wcześniej.
Tak, to prawda. No później Larry'ego Kinga zastąpił Piers Morgan, chyba najbardziej, jedna z najbardziej znienawidzonych postaci telewizji po obu stronach Atlantyku i wytrzymał kilka lat w tej roli, ale CNN i program Larry'ego Kinga to był przez całe dekady najpopularniejszy program informacyjny w telewizjach kablowych. Został zdetronizowany dopiero w latach 2000 przez Billa O'Reilly, czyli tą pierwszą wielką gwiazdę stacji Fox News, którego miejsce zajął następnie Tucker Carlson. Także CNN przez długi czas miała nie tylko była najpopularniejszą stacją, także dlatego, że miała monopol, ale no, również wprowadzała nową jakość, jak gdyby opowiadania o ważnych wydarzeniach politycznych i wydarzeniach w ogóle w historii Stanów Zjednoczonych, no i korzystała z tego, jeżeli działo się coś wyjątkowego, byli tam pierwsi, mogli pokazywać to dłużej, bo nie mieli takich ograniczeń czasowych jak inne programy i na tym zdobywali popularność. Jedną z takich rzeczy, która rozsławiła CNN, no to była katastrofa promu Challenger w 1986 roku. W tej katastrofie krótko po starcie doszło do eksplozji, zginęła 7 astronautów, a CNN była jedyną stacją, która start promu relacjonowała na żywo.
CNN relacjonowało też ważne wydarzenia ze świata. Protesty na placu Tiananmen, upadek komunizmu, ale tak naprawdę game changerem dla CNN, czyli czymś takim jak później w Polsce dla TVN-u były zamachy z 11 września, to dla CNN była wojna w Zatoce Perskiej w latach 1990-1991. W ogóle oczywiście dla wszystkich mediów w Stanach wojna to był, jak się mówiło, 6-tygodniowy rekord oglądalności, ale CNN miało tę przewagę, że to była jedyna stacja na miejscu w Bagdadzie. Kiedy zaczęły się amerykańskie bombardowania, CNN było na miejscu i później rzeczywiście relacjonowało z Iraku cały czas, no i relacjonowało bez przerwy, bo nadawało bez przerwy. Jedną z takich osób, która wtedy stworzyła swoją markę, była wciąż pracująca w CNN-ie Christiane Amanpour, reporterka relacjonująca z Iraku.
No na żywo. I wtedy powstało też takie pojęcie jak teoria CNN czy efekt CNN, odnoszące się do tego, jak CNN wpływa na rzeczywistość polityczną czy nawet na decyzje wojskowe, bo jako że ta CNN nadawała z Iraku na żywo, natychmiast, no to każde słowo generała czy każde słowo polityka, ale w tym wypadku przede wszystkim wojskowych, mogło być jak gdyby natychmiast trafiało także nie tylko do amerykańskich obywateli, ale także do przeciwników. Jak mawiano, Saddam Hussein również ogląda CNN. No i to miało...
A to też działało w drugą stronę, bo to sprawiało, że jeśli jakaś sprawa jest wałkowana przez CNN, no to jakby jest jakieś oczekiwanie od polityków, żeby się na ten temat wypowiedzieli. To akurat nie dotyczy wojny w Iraku, no bo tu oczywiście wszystkie ręce na pulsie, wszyscy się tym zajmowali, ale wiele innych rzeczy, które CNN... któremu CNN poświęcało uwagę, musiało poświęcać, no bo musiało czymś zapełniać antenę. No więc jak wałkuje się jakąś sprawę cały czas, to politycy zaczynają dostawać pytania, dlaczego pan, pani nie zajmuje się tą sprawą, która jest przecież tak ważna, że media trąbią o niej 24 godziny na dobę.
No właśnie, no to już po raz kolejny pokazuje, jak wielką zmianą było wprowadzenie tych stacji 24-godzinnych. Raz, że nie ma tego okresu uśpienia, to znaczy ktoś cokolwiek powie, nie ma czasu, żeby zabrać komentarze, poznać kontekst, dać temu człowiekowi się ewentualnie poprawić, tylko tak jak to dzisiaj znamy, wysyłasz tweeta, no to tweet jest natychmiast dla wszystkich dostępny, no to tak wówczas ta wypowiedź natychmiast była relacjonowana. To jest pierwsza zmiana. Druga zmiana to jest ta konieczność zapełnienia czasu antenowego i tutaj w analizach ewolucji amerykańskich mediów zwraca się uwagę na dwie rzeczy. Raz, że trzeba było to zapełnić jakimiś ludźmi, trzeba było zapraszać ekspertów. Jak trzeba zapraszać dużo ekspertów, żeby się znali na wszystkim, no to jakość tych ekspertów pozostawia coraz więcej do życzenia, no i oni się muszą wypowiedzieć na każdy temat.
A trzecia... Znamy to również z Polski.
Znamy, tak, tak. No teraz to jest oczywiście podniesione do potęgi, bo tych różnych mediów jest dużo więcej. To już nie są tylko stacje telewizyjne, portale, media społecznościowe i tak dalej. Ale trzecia rzecz to jest właśnie kreowanie wydarzeń. To o czym Piotr powiedział, że jeżeli nie ma się czym zająć, no to trzeba znaleźć informację, czy znaleźć news. No i jeżeli się stacja zajmuje, polityk się musi wypowiedzieć, no i coś, co w normalnych czy w poprzednich czasach przeszłoby niezauważone, nie zwróciłoby niczej uwagi, nagle jest wielką sprawą, którą wszyscy się muszą zająć i która budzi wielkie emocje społeczne, no bo przecież liberałowie nie mogą mieć tego samego zdania, co konserwatyści, o czym się dowiemy z programu Crossfire w CNN.
No właśnie, konserwatyści. Do lat 90., do połowy lat 90. CNN nie miało konkurencji, było jedyną telewizją informacyjną, miało monopol. Ale w 1996 roku, czyli znowu w roku wyborów prezydenckich, czyli wtedy, kiedy oglądalność telewizji jest po prostu większa, powstały dwie konkurentki CNN-u równocześnie. W lipcu zostało uruchomione MSNBC, należące do stacji NBC, a w październiku Fox News, dobrze nam znane, o którym opowiadaliśmy Państwu nieraz. Fox od samego początku był stacją konserwatywną, nawet jeśli ich hasłem oficjalnym na początku było fair and balanced, czyli uczciwe i zniuansowane. Ale ta stacja nigdy nie była zniuansowana. Przynajmniej tyle powiedzmy. MSNBC było takie trochę jak CNN. I tutaj ważne pytanie. Czy CNN jest stacją lewicową? Czy było stacją lewicową? No bo w Polsce jakoś utarło się przekonanie, że to są dwie strony sporu. Że z jednej strony mamy tego Foxa, który jest prorepublikański i konserwatywny, a z drugiej strony mamy CNN, która jest lewicową stacją, szerzącą lewicową propagandę. No tylko, że jak zapytać kogoś w Stanach Zjednoczonych, myślę, to nie wiem, czy zgodziliby się z taką oceną sytuacji.
No na pewno CNN nie jest stacją lewicową w takim sensie, jakim lewicowa jest MSNBC, ale wiesz, to jest chyba takie, a czy New York Times jest gazetą liberalną, czy po prostu gazetą? Nie?
To znaczy... Ja bym powiedział, że jest liberalną gazetą i rzeczywiście CNN jest również liberalną stacją telewizyjną.
Ale w takim szerokim sensie.
Oczywiście. Jak partia demokratyczna, to znaczy partia demokratyczna, o czym Państwu też wielokrotnie mówiliśmy, nie jest partią lewicową, jest partią liberalną, która ma skrzydła lewicowe i centrowe i dokładnie tak samo jest z MSNBC, a CNN to już jest naprawdę jakby przedstawicielka tego takiego, powiedziałbym, mainstreamu liberalnego. Tam głosów lewicowych, prawdziwie lewicowych, to nie ma zbyt wiele i wielokrotnie CNN było krytykowane przez lewą stronę amerykańskiej sceny politycznej za to, że nie fair traktuje lewicowych polityków, nie fair traktuje Berniego Sandersa, że ewidentnie wspierało Hillary Clinton w czasie jej walki z Sandersem i tak dalej. Więc jeśli Państwo komuś powiecie w Stanach, że CNN jest stacją lewicową, to podejrzewam, że zaśmieją się Wam w twarz.
No nie, ja myślę, że może... Nie wiem, powiem ci szczerze, pewnie by się znalazło trochę osób, które uznałoby, że to są bardziej lewicowe. Na pewno zwolennicy Donalda Trumpa uznają, że CNN jest jak najbardziej stacją lewicową, stacją establishmentową. No,
nie mam. Owszem, jest stacją establishmentową i jest co więcej stacją antytrumpową, ale tak bym się kłócił, czy jest stacją lewicową. Zresztą historycznie, jak na to popatrzeć, to w CNN-ie pracowało bardzo wiele gwiazd dzisiejszej prawicy. Mówiliśmy o Tuckerze Carlsonie. Tucker Carlson pracował kiedyś w CNN-ie, w tym programie Crossfire. Później zresztą pracował też w MSNBC. Lou Dobbs, to jest taki gość, który w Fox News zajmował się sprawami, no on kiedyś się zajmował sprawami ekonomicznymi, ale później już się zajmował absolutnie wszystkim. I był jednym z głównych takich opowiadaczy o tym wielkim kłamstwie o ukradzionych wyborach, o tym, że tutaj właśnie Smartmatic fałszowało maszyny do głosowania, fałszowały głosy i tak dalej, i tak dalej. Plus rasistowskie teorie Trumpa różne powtarzał. No to Lou Dobbs to jest gość, który zaczynał karierę w CNN, ale tam mało, że zaczynał karierę, to jest jeden z podstawowych w ogóle gości z CNN-u z lat 80. Był głównym korespondentem ekonomicznym tej stacji, a później był nawet przez jakiś czas wiceszefem stacji. Zwolniono go dopiero w 2009, kiedy poszedł na całego w tę promowaną zresztą przez Trumpa teorię o tym, że Obama wcale się nie urodził w Stanach Zjednoczonych, tylko w Kenii.
Wiesz, wielu dziennikarzy telewizyjnych zaczynało w CNN, jeżeli kiedy CNN miało monopol i później szło do Fox News, ale też na przykład w Newsmaxie, czyli tej jeszcze bardziej prawicowej stacji znajdziemy byłych korespondentów, byłych dziennikarzy CNN, ale też transfery były w drugą stronę, no bo przecież Chris Wallace, który był takim dziennikarzem, tutaj trzeba powiedzieć, chyba jednym z najporządniejszych Fox News, przeszedł do CNN i miał mieć swój program w takim serwisie streamingowym CNN Plus, który zakończył się klapą, ale o tym za chwilę. Ale CNN zatrudniała także prawicowych takich komentatorów. Na przykład jeden ze skandali, który wybuchł wokół stacji, to było zatrudnienie Corey'a Lewandowskiego, czyli bliskiego współpracownika Trumpa. Chyba to było jeszcze w 2016 roku, kiedy Corey Lewandowski był jednocześnie opłacany i zatrudniany przez Trumpa. Anthony Scaramucci był przez jakiś czas także komentatorem CNN, jeśli dobrze pamiętam.
To był taki gość, Państwo tego pewnie nie pamiętacie, bo on bardzo krótko pracował w Białym Domu Trumpa, ale on był chyba kandydatem może nie na rzecznika, ale na szefa komunikacji Białego Domu i on chyba na tym stanowisku
Dyrektor komunikacji Białego Domu.
Nie wiem, czy on tam był tydzień na tym stanowisku.
No, chyba kilkanaście dni, no ale tak, no niedługo.
Ciężka praca.
Na pewno.
No i powstanie tych trzech stacji informacyjnych, kiedy się ten rynek ustabilizował, mieliśmy CNN, MSNBC i Fox News, doprowadziło do czegoś, co znamy też z polityki, przynajmniej przede wszystkim z polityki, to znaczy do tego przyporządkowania. To znaczy wszyscy liberałowie, jak wiedzą Państwo, poszli do Partii Demokratycznej, wszyscy konserwatyści do Partii Republikańskiej. No i to samo zaczęło się dziać z widownią, to znaczy widzowie konserwatywni zaczęli odpływać do Fox News i słuchać, oglądać wyłącznie Fox News, które wyrosło na najpotężniejszą, na największą stację informacyjną w Stanach Zjednoczonych, co nie przeszkadzało Foxowi oczywiście cały czas powtarzać, że mainstreamowe media to coś tam, a my to zupełnie co innego. Mówiła stacja, która była największą stacją w Stanach Zjednoczonych, a widzowie liberalni poszli do, czy lewicowie, jeśli chcemy, poszli do MSNBC, no a reszta jakby oglądała CNN. A CNN no, próbowało grać tak, jak działo się w polityce, to znaczy nie jest zaskakującą informacja, że stacje telewizyjne przymilają się do tego, kto akurat kontroluje Biały Dom. Kiedy rządził Bush Junior, to CNN traktowało jego administrację lepiej, nie atakowało go zanadto za wojnę w Iraku i w Afganistanie, przynajmniej przez długi czas. Także dlatego, że obawiało się na przykład zarzutów o brak patriotyzmu. Mówiliśmy o tym w odcinku 11 września, o panującej wówczas atmosferze. Ale jak tylko wygrał Barack Obama, no to nagle CNN pozbyło się dwóch osób, które jakby sączyły prawicową propagandę na antenie CNN-u, to znaczy wspomnianego już Lou Dobbsa i jeszcze Glenna Becka. To była taka gwiazda prawicowej, ultraprawicowej sceny, który miał program w CNN-ie w latach 2006-2008. I to był program, który owszem, odbywał się pod logiem CNN-u, ale jak się go oglądało, to to było jak coś wyjętego naprawdę z najczarniejszego zakątku Fox News.
No oczywiście celem stacji telewizyjnych jest przynoszenie dochodu, no w tym sensie są produktem, tak jak mówiliśmy.
Znaczy to jest właśnie bardzo ważne, żebyśmy to podkreślili, bo to nie jest tak, że stacje telewizyjne to jest jakaś służba publiczna. To znaczy tutaj pod tym względem ten gość od Reagana miał rację, że to jest toster z obrazkami. Znaczy, stacje telewizyjne takie jak CNN, czy MSNBC, czy Fox należą do korporacji i nie są ich jedyną gałęzią działalności. Są jakąś ich tam oddziałem tego wielkiego korpo. I ich celem jest przenoszenie dochodu. I to jest absolutnie kluczowe do zrozumienia, co tutaj się dzieje. To znaczy stacja telewizyjna typu CNN czy Fox News ma przynosić pieniądze, czyli ma mieć wysoką oglądalność i to jest jej podstawowa odpowiedzialność, odpowiedzialność przed akcjonariuszami i władzami danego korpo, a nie przed opinią publiczną.
No i w związku z tym oczywiście stacje reagują na sytuację marketingową i na to, co się dzieje w polityce, także z punktu widzenia swoich interesów i pewnym wybawieniem dla nich, nawet nie pewnym wybawieniem dla nich była kandydatura Donalda Trumpa, bo to się po prostu świetnie oglądało. W odcinku o senatorze Josephie McCarthy mówiliśmy także Państwu, że z jednej strony ci dziennikarze próbowali weryfikować jego tezy, obruszali się, wytykali mu kłamstwa, ale z drugiej przyznawali, że historie o McCarthy'im w prasie po prostu dobrze się sprzedają. Z Trumpem, jak wiemy, było podobnie. I dlatego CNN bardzo często nadawała bez komentarza całe wiece Donalda Trumpa, bo to przykuwało uwagę publiczności. No i to jest także tania forma zapełnienia czasu antenowego.
Było gorzej, oni nawet przerywali programy i to jakieś sensowne programy, typu jakąś autentyczną debatę czy jakiś program informacyjny, tylko po to, żeby posłuchać, co ma do nowego do powiedzenia Donald Trump, ponieważ rzeczywiście była wysoka oglądalność. Tutaj jeden z szefów stacji, szef CBS-u, Les Moonves, powiedział takie słynne zdanie, to się teraz często cytuje, że Trump może nie jest dobry dla Ameryki, ale jest bardzo dobry dla CBS. No i to jest prawda. To znaczy, i wszystkie stacje są temu winne, więc kiedy opowiadają też niektórzy, że ach, no bo to Fox News pomogło stworzyć Donalda Trumpa, to nie jest prawda. Wszystkie stacje pomogły stworzyć Donalda Trumpa i CNN tutaj jakby zrobiło bardzo dużo.
Tak, i tutaj nie to, że chcemy robić reklamy Elonowi Muskowi, który wtedy jeszcze nie miał Twittera, ale to też nie należy mówić, że Twitter stworzył Donalda Trumpa, bo gdyby Twitter tworzył prezydentów, to prezydenta mianowałby Barack Obama, który w tamtym czasie miał wielu więcej śledzących na Twitterze niż Donald Trump. I to ten mechanizm działał właśnie w ten sposób, że Trump mówił coś skandalicznego na Twitterze, coś pisał, publikował i podchwytywały to stacje i następnie wałkowały, pytały innych polityków, co na ten temat sądzą.
I jak bardzo są oburzeni.
Tak jest. I dzięki temu ta wiadomość, którą wysyłał Trump do jakiegoś grona licznego, ale wciąż nie tak licznego grona swoich zwolenników czy osób zainteresowanych na Twitterze nagle zyskiwała zupełnie nową publiczność. Także to była synergia mediów tak zwanych tradycyjnych i społecznościowych, a nie wina tylko i wyłącznie mediów społecznościowych. No i CNN miało na koncie, ma na koncie także skandale związane z dogadywaniem się z politykami.
Co też nie jest zaskakujące i nie jest jakby niespotykane. Wszystkie stacje jakby są częścią korporacji, reagują na sytuację polityczną i próbują się jakoś dogadywać z administracją lub z partiami u władzy. Przepraszam, że to powiem, jeden z naszych słuchaczy się oburzy, no ale w serialu Sukcesja jest to dość dobrze pokazane. Firmy, korporacje idą na kompromisy z partiami politycznymi, na jakieś porozumienia. I w 2016 roku CNN, jak wszystkie media, cały świat, podejrzewała, że wygra Hillary Clinton. W związku z tym zaczęła zabiegać o dobre kontakty z przyszłą administracją Hillary Clinton.
Tak, no tylko ja bym tutaj dodał jeszcze jedno, że te można się dogadywać i dogadywać, bo na przykład jeżeli organizuje się debaty prezydenckie, to oczywiście kandydaci mają swoje warunki i to nie jest tak, że przychodzą na debatę, którą przygotowuje dane medium i liczą, że dobrze im pójdzie, tylko wszystko jest dokładnie ustalone. Jak wysokie jest podium, jak daleko od siebie oddalone, kto będzie w publiczności, jaki format pytań, ile czasu na odpowiedź i tak dalej, i tak dalej. I to jest jeszcze zrozumiałe. Natomiast w przypadku tego skandalu z Hillary Clinton okazało się, że szefowa Komitetu Krajowego Demokratów ówczesna, często jest zapraszana między innymi do programu Meet the Press, Donna Brazile, gdzie występowała jeszcze do niedawna z obecnym kandydatem republikanów na prezydenta, byłym gubernatorem New Jersey, Chrisem Christie. No więc okazało się, że stacja CNN przekazywała Donnie Brazile pytania, jakie padną w debacie, tak żeby kandydatka Clinton mogła się do nich przygotować. Zresztą te obrotowe drzwi pomiędzy mediami amerykańskimi a polityką, no to jest rzecz nieustanna, to znaczy stała. Piotr wspomniał o tym, jak Pat Buchanan porzucił CNN, żeby startować na prezydenta, później znowu wrócił do CNN, no ale także osoby, które mają jakieś doświadczenie pracy w administracji, następnie lądują bardzo często w mediach. Pierwszy przykład z brzegu to jest Jen Psaki, która była rzeczniczką prasową Białego Domu, obecnie prowadzi program w MSNBC.
Ja powiedziałbym nawet więcej, to nie są tylko ludzie z administracji. Odnoszę wrażenie, że niektórzy kandydaci prezydenccy startują w wyborach prezydenckich tylko po to, żeby podwyższyć sobie oglądalność, zyskać popularność i potem wylądować z jakimś lukratywnym kontraktem w którejś ze stacji telewizyjnych. W tym sezonie wyborczym też mamy takie osoby.
Nie zdziwią się Państwo, że dla Donalda Trumpa, o czym pewnie pamiętacie, CNN była jednym z symboli tych fałszywych stacji, tych fałszywych mediów, fake newsów. Trump nazywał ich wrogami ludu, to także takie dość popularne sformułowanie wobec mediów, których nie lubimy.
No ale z pewnością ta sprawa Brazylu mu w tym pomogła, znaczy to rzeczywiście pokazało, że istnieją siuchty i porozumienia między CNN-em a sztabem Clinton, no i obiektywnie to było nie w porządku, więc...
No ale wiemy też, że istnieją porozumienia między Fox News a politykami Partii Republikańskiej.
No porozumienie to mało powiedziane, ale tak.
No, Sean Hannity doradza Donaldowi Trumpowi. No więc Trump szedł na wojnę z niektórymi dziennikarzami CNN, na przykład z korespondentem w Białym Domu Jimem Acostą, który wdawał się w nim w różnego rodzaju przepychanki słowne i Trump wycofał mu przepustkę, legitymację do Białego Domu, co skończyło się pozwem CNN w 2018 roku. No i wówczas wiele organizacji medialnych, z którymi Trump także był na wojnie, jak na przykład New York Times, popierało CNN.
Ale co ważne, po stronie CNN stanął również Fox News. No rzeczywiście była solidarność wszystkich mediów, które powiedziały, że to nie jest w porządku wycofywanie legitymacji prasowej dziennikarzowi, którym się prezydent
jest korespondentem.
Tak, no i ostatecznie Biały Dom ustąpił, przywrócił Acostę. No ale znowu, to trudno się oprzeć wrażeniu, że to było zaplanowane do pewnego stopnia. To znaczy Acosta był agresywny wobec administracji Trumpa, bo wiadomo było, że z tego będzie dobry show i wiadomo, że to się będzie sprzedawało i dobrze się oglądało i te przewidywania okazały się słuszne.
Jedną z takich najnowszych kontrowersji wokół CNN to była sprawa dwóch braci Cuomo. Jeden, Andrew Cuomo, był gubernatorem stanu Nowy Jork i naprawdę zyskał niezwykłą popularność w czasie pandemii jako jeden z tych gubernatorów, z tych polityków, którzy biorą sprawę na poważnie, którzy ciężko pracują, żeby uchronić obywateli swojego stanu, którzy są w odróżnieniu od Trumpa zdają sobie sprawę ze skali zagrożenia, nie próbują go bagatelizować i forsować jakichś teorii spiskowych, no co na tle Trumpa jak gdyby nie było trudne, ale Cuomo wyrósł na jedną z takich gwiazd.
No, właśnie o to chodzi, wyrósł czy został wywindowany?
Dokładnie tak, bo w CNN z kolei gwiazdą stacji był Chris Cuomo i zbieżność nazwisk nie jest przypadkowa.
Tak, Chris Cuomo, młodszy brat gubernatora, a obaj w dodatku synowie byłego gubernatora Nowego Jorku, Mario Cuomo. Takie tutaj są zależności rodzinno-towarzyskie.
Ponad 300 milionów mieszkańców w Stanach Zjednoczonych, ale jak często Państwu opowiadamy, czy to na Alasce, czy w Kalifornii, czy w Nowym Jorku, wszyscy się znają i wszyscy są bardzo często, to tworzą takie zwarte grupy, gdzie powtarzają się ciągle te same nazwiska.
A może po prostu rodzina Cuomo jest bardzo utalentowana? Dlaczego nie bierzesz tego pod uwagę?
Na pewno jest i utalentowana jest także w doradzaniu sobie nawzajem, bo Chris Cuomo ostatecznie został wyrzucony z CNN po tym, jak ujawniono, że doradzał swojemu bratu, jak radzić sobie z zarzutami o molestowanie seksualne, które ostatecznie doprowadziły także do ustąpienia Andrew Cuomo ze stanowiska. I to jest jedna rzecz, ale zanim jeszcze do tego doszło, to Chris Cuomo bardzo często miał wywiady ze swoim bratem na antenie CNN dotyczące, nie wiem, właśnie jakichś polityk antypandemicznych w Nowym Jorku i te wywiady są absolutnie nie do zniesienia, to znaczy one się podobno dobrze oglądały, ale ja nie da się tego wytrzymać. Mogą sobie Państwo zobaczyć na YouTubie takie kompilacje, gdzie jeden mówi do drugiego, a czy zadzwoniłeś do mamy? Tak, zadzwoniłem do mamy, a mama powiedziała, że ja jestem jej ulubionym synem. A to nieprawda, bo ja cię pokonam, zawsze cię rozwalam w koszykówkę. A to nieprawda, bo tata powiedział, że ja jestem lepszy. I nie żartuję, to tak wyglądały te wywiady. Oprócz tego oczywiście, że były jakieś informacje na temat, nie wiem, nowych obostrzeń w Nowym Jorku, to przy okazji były takie wymiany. Ja nie rozumiem, jak to można było puszczać i jak nie przyszło komuś do głowy, że to chyba jednak nie jest zgodne z etyką dziennikarską.
No tak, no jak widać nie przyszło, bo to trwało całkiem długo. Chris Cuomo został zwolniony, jak mówisz, za doradzanie bratu, jak bronić się przed oskarżeniami o molestowanie, ale też po tym, jak wypłynęły oskarżenia o to, że sam molestował kogoś.
I dopiero wtedy... To wiedział jak doradza, no to dobry doradca.
To prawda. Dopiero wtedy szef stacji, Jeff Zucker, zwolnił Chrisa Cuomo. Chociaż już wszyscy od miesięcy mówili, że już same te wywiady, jeszcze kiedy nawet nie wypłynęły te doniesienia o molestowaniu, są po prostu nieetyczne, są nie w porządku. No nie może tak być, że...
Oczywiście Andrew Cuomo mógł udzielać wywiadów na antenie stacji CNN, tylko te wywiady mógł prowadzić ktokolwiek inny.
A dużo tam jest osób, które mogły to robić. No i Jeff Zucker, czyli właśnie szef CNN przez wiele lat, był często krytykowany, że traktuje politykę jak sport, taką nawalankę dla zasięgów. No i okej, czy to jest prawda, tylko z drugiej strony czym się różni od wszystkich innych szefów ważnych stacji telewizyjnych w Stanach, bo przecież od lat 80. dokładnie tak to wygląda. Takie reżyserowane spory między prezenterami i gośćmi, jakieś takie zafiksowanie na tym, żeby było dramatycznie, żeby... No, okej, to nie jest tak, że to tylko Jeff Zucker to jakby wprowadzał w CNN, nie? To jest obecne i w Fox News i w MSNBC. Wszystkie stacje to robiły, tylko chyba z CNN-em był ten problem, że CNN robiło to jakoś najbardziej nieudolnie. No i notowania CNN spadały. I wręcz stały się obiektem żartów. Ja pamiętam wszystkie takie obiady, gdzie są spotkania korespondentów prasowych w Białym Domu, gdzie prezydent...
To są takie doroczne uroczystości, na których prezydent ma zwykle taki monolog przepełniony złośliwościami i pod swoim adresem, i konkurentów politycznych, i dziennikarzy.
Tak, no i tam zawsze pojawiały się żarty na temat niskich notowań CNN i tego, że CNN goni w piętkę i że nie wie co robić, że zjada własny ogon i tak dalej, i tak dalej. A równocześnie i to jest w tym wszystkim najśmieszniejsze, jak się czyta, Jeff Zucker, czyli szef CNN, był bardzo popularny wśród ekipy CNN-u. To znaczy, to była jakaś taka ewidentnie bańka, no bo jak się nad tym zastanowić, tutaj notowania lecą na łeb na szyję, a no okej, nie na łeb na szyję, ale lecą, spadają, a ekipa jest zachwycona i uważa, że wszystko robi fantastycznie, jest fajnie, no oglądalność mogłaby być wyższa, ale nie jest, ale Jeff Zucker bardzo był popularny. A dlaczego CNN-owi spadało? No nie tylko przez tę nieudolność, nie tylko przez jakieś problemy etyczne, ale też z powodu tej polaryzacji, to znaczy przeciwnicy Trumpa oglądali głównie MSNBC, gdzie tego Trumpa waliło się też tylko bardziej, a zwolennicy Trumpa oglądali Fox News, a CNN wszyscy robili sobie jaja.
Innym obiektem żartów było także nadużywanie tego stwierdzenia, tego zwrotu, że breaking news, że coś jest no, wiadomością, którą trzeba państwu przekazać natychmiast. Zresztą innym wynalazkiem, do którego się już przyzwyczailiśmy, a który nie zawsze nam towarzyszył, to są te wszystkie paski informacyjne, które lecą u dołu ekranu i na nich mamy zapisane, co właśnie ktoś powiedział, albo jaka to nowa informacja musi nam zostać podana i trzeba koniecznie przerwać program. W CNN było tego dużo. No i oczywiście wprowadzano także, jeżeli państwo oglądają na przykład sobie relacje z już po wyborach, jak napływają wyniki wyborów w Stanach Zjednoczonych, włączą sobie państwo CNN, to tam co chwila przychodzi jakiś pan i pokazuje na ekranach, że tu w takim hrabstwie to doszły 2 głosy, a tutaj przyszło 30 i teraz właściwie nic się nie zmieniło, ale mamy najnowsze informacje i pokazuje nam ciągle to samo, no bo żeby liczyć głosy, no to co jakiś czas spływają nowe informacje, ale nie są one tak przełomowe, no ale stacja musi czymś wypełnić czas antenowy.
Tak, no i tutaj 2 nowe głosy i tutaj nasz komentator nam powie, czy te 2 głosy coś zmieniają i trzeba coś mówić. A do tego jeszcze dochodziły takie naprawdę debilizmy. Ja pamiętam w 2008 roku, kiedy tak, to były te wybory prezydenckie, kiedy CNN wprowadziło hologram. Nie wiem, czy to pamiętasz, bo CNN, jakby Walt Blitzer, taki też jedna z gwiazd CNN. I też nie rozumiem dlaczego, bo to jest człowiek absolutnie pozbawiony charyzmy i w ogóle nudny jak flaki z olejem, ale i Wolf Blitzer rozmawiał z hologramem, który wyglądał jak księżniczka Leia, którą wyświetla R2-D2 i CNN się chwaliło, że oto mamy hologram. To znaczy można się było połączyć z korespondentką zwyczajnie poprzez wideo, jak Pan Bóg przekazał, ale oni zrobili hologram, który potem się okazał nie jest tak naprawdę hologramem, to była jakaś ściema, ale jakby taka CNN naprawdę robiło wszystko, żeby zaimponować ludziom, ale to było takie jakieś, no właśnie nieudolne w tym wszystkim. Wolf Blitzer, który ma, przepraszam, tak się z niego naśmiewam, ale to naprawdę nie lubię gościa. On w swoim programie ma takie też nieustannie ekrany podzielone na, nie wiem, po prostu 20 innych ekranów i na każdym ekranie jest jedna głowa i ta jedna głowa ma powiedzieć 2 zdania. Tylu mamy komentatorów i jakby to wygląda jak plansza do familiady, no po prostu, czy jakiegoś tam wabanka, znaczy okropne, znaczy to naprawdę te wszystkie rzeczy nie działały i nie dziwi się, że CNN-owi spadało.
W ciągu tych 40 ponad lat istnienia CNN stacja zmieniała właściciela, najpierw w 96 roku została kupiona przez Time Warner, a następnie właścicielem stała się firma AT&T, która wydzieliła taką podgrupę Warner Media, w ramach tego znalazło się właśnie CNN, a następnie w roku 2022 Warner Media połączyło się z Discovery i mamy teraz Warner Discovery, którego częścią jest także w Polsce stacja TVN.
Tak, no te wszystkie mergery i połączenia korporacyjne to jest też coś jak sukcesji i tego to nie jest wyjątkowe, to znaczy to nie jest tak, że tylko CNN zmieniało właścicieli przez lata, wszystkie te ważne stacje należały do kogoś, potem do kogoś innego, a potem były sprzedawane, wydzielane i tak dalej i zorientowanie się co należy do kogo nie jest wcale takie łatwe, bo to się niestety często zmienia. Wiem, że jedna z tych stacji dużych należy teraz do Disneya na przykład, ale chyba ABC. Ale tego jest naprawdę bardzo, bardzo dużo i jakby struktura własności bardzo skomplikowana. Dość rzec, że przyszedł nowy właściciel i nowy szef całej tej korporacji, David Zaslow, i on uznał, że nadchodzi czas na nowe otwarcie i zmiany i wreszcie Zucker został zwolniony. Przy czym znowu Zucker nie został zwolniony za to, że miał złe osiągnięcia i złe wyniki, tylko wyszło na jaw złamanie zasad etycznych, to znaczy miał romans ze swoją zastępczynią. I to wieloletni, jak się okazuje, podobno wszyscy o tym widzieli w CNN-ie, że to trwało wiele, wiele lat, no ale nowe kierownictwo albo rzeczywiście się tym oburzyło, albo uznało, że to dobry powód, żeby zwolnić Zuckera i zaczęło szukać nowego szefa CNN, który pomoże troszkę zmienić tę marną sytuację stacji.
Został nim Chris Licht i jego zadaniem miało być przesunięcie CNN do centrum, czy jak gdyby zakotwiczenie stacji w centrum i skoncentrowanie się znowu na przekazywaniu informacji. Tak, żeby CNN nie była stacją tożsamościową w odróżnieniu od Fox czy MSNBC, tylko była takim wiarygodnym źródłem informacji. No i odzyskanie zaufania miało być kluczowe, no ale żeby odzyskać zaufanie, to trzeba mieć na swojej antenie także republikańskich polityków, więc Licht wybrał się na taką pielgrzymkę na Kapitol, gdzie spotykał się z republikańskimi politykami, obiecując im, że będą zapraszani do CNN i tam będą traktowani uczciwie, co wielu dziennikarzom CNN się nie podobało. Sam Licht ma za sobą karierę producencką i sławę zdobył jako producent, sławę w branży oczywiście zdobył jako producent takiego programu Morning Joe w stacji MSNBC, prowadzonego przez byłego kongresmena Joe Scarborough i Mikę Brzeziński, a ostatnio był także producentem w programie Stephena Colberta Late Night Show.
I co ciekawe, zarówno Scarborough, jak i Stephen Colbert odradzali Lichtowi branie tej roboty, uważając, że to jest no, przegrana sprawa, ale Licht jakby potraktował to jako rzeczywiście wyzwanie i kiedy zaslał mu to, zaproponował Licht wziął się do tego. A skąd ten pomysł na zwrotku centrum i czy w ogóle CNN nie było już trochę w centrum, to znaczy na tej osi między Fox News a MSNBC było w centrum, było po środku między nimi, bliżej mu zdecydowanie było do MSNBC niż do Fox News, ale ten pomysł był taki, żeby to przesunąć troszkę bardziej w prawo, żeby rzeczywiście CNN było tym głosem centrum.
To też wynikało... I nawet zaslał miał mówić, że nie mają znaczenia ratingi, my chcemy odzyskać swoją tożsamość. Podczas takiego przemówienia do pracowników z marca tego roku mówił: do diabła z ratingami, skupmy się na tym, kim jesteśmy, to jest nasza misja, to jest nasze dziedzictwo i to jest nasza wspólna podróż.
No a ta podróż się zakończyła dla Lichta stosunkowo niedawno, właśnie być może dlatego, że zbytnio uwierzył w to pierwsze zdanie, do diabła z ratingami, ale do tego jeszcze dojdziemy. Ja bym chciał powiedzieć, dlaczego ten zwrot na prawo. To wynika też ze zmiany struktury własności, dlatego że z jednym z najważniejszych udziałowców grupy Discovery, która przejęła CNN, jest kolejny w poczcie amerykańskich miliarderów, o których państwo nigdy nie słyszeli, a którzy są bardzo potężni. John Malone, to jest taki miliarder, magnat kablówkowy, taki trochę jak Ted Turner, który skądinąd zastąpił Turnera w roli największego posiadacza ziemskiego w Stanach Zjednoczonych. Tylko o ile Turnera wszyscy kojarzą, to Malone'a prawie nikt nie kojarzy. I Malone, ma ksywę pieszczotliwą Darth Vader, jest również znany z konfliktu z Rupertem Murdochem, o którego kiedyś próbował wrogo przejąć News Corp i podobno mu się prawie udało. Ale nie jest to wróg ideologiczny, bo to też jest gość, który jest prawicowcem, czy nawet tam prawicowo-libertariańskim, no tak jak bardzo wielu amerykańskich miliarderów. No i Malone miał takie oczekiwanie, żeby jego stacja, czy częściowo jego stacja, wykonała jakiś zwrot ku centrum. No i to wszystko brzmi bardzo pięknie, tylko czy w dobie ekstremalnej polaryzacji, którą teraz mamy, w ogóle jest miejsce do czegoś takiego jak centrowa stacja, stacja umiarkowana? Czy ludzie nie oglądają telewizji właśnie po to, żeby się oburzać, w związku z tym będą oglądali Foxa, żeby się oburzyć na liberałów i oglądać MSNBC, żeby się oburzyć na konserwatystów?
No, rozumiem, że pomysł był taki, żeby do CNN sięgali po informacje, to znaczy interpretacje dostaną w innych i wiedzą, jaką interpretację tych faktów dostaną w innych stacjach, a do CNN sięgną po informacje. Brzmi dobrze, ale też ma to podejście swoje wady.
No, pokazujemy przypadek, mówiliśmy o tym w odcinku o Fox News, co się dzieje, kiedy Fox News też próbowało podawać fakty. To wtedy nagle widzowie Fox News zaczęli uciekać z Foxa i uciekać do Newsmaxa, który jest znacznie bardziej na prawo. I dokładnie jakby to samo zaczęło dziać się w CNN-ie, kiedy widzowie o poglądach, nazwijmy to liberalnych, zaczęli dostawać więcej prawicowych informacji, tak to powiedzmy, albo mniej tego antytrumpizmu, no to zaczęli uciekać do MSNBC, któremu zaczęło rosnąć najbardziej, w czasach Trumpa wzrosło najbardziej i nawet przegoniło CNN w notowaniach i ostatnio znowu przegoniło.
Tak, ale oprócz tego, że sam ten pomysł zwrotu może nie był do końca trafiony, to jeszcze Licht miał bardzo słabą rękę do programów, co jest zaskakujące o tyle, że przecież ma to doświadczenie producenckie i on przyszedł do stacji i chciał zmienić przede wszystkim to pasmo poranne, licząc na to, że jak przyciągnie rano widzów, to ustawi sobie troszeczkę to programowanie na cały dzień i zaczął od programu CNN This Morning, taki chciał stworzyć, wziął trójkę gwiazd stacji, jedną z nich był Don Lemon oraz dwie prowadzące, ale ten program poranny nigdy nie chwycił, a co więcej Lemon jeszcze wywołał szereg kontrowersji i ostatecznie była to z jedną z przyczyn, dla których został zwolniony, bo powiedział, że to były słowa w odniesieniu do kandydatki na prezydenta Nikki Haley, 51-letniej. Powiedział, że ona najlepszy czas ma już za sobą, bo kobiety są w najlepszym okresie, kiedy mają 20, 30, no może 40 lat. I to nie zostało dobrze przyjęte.
Tak, nie zostało dobrze przyjęte przez dwie współprowadzące, no ale też przez widzów i przez kierownictwo. Don Lemon to jest trochę taki przypadek jak Tucker Carlson i to także dlatego, że oni zostali zwolnieni tego samego dnia albo tam dzień po sobie. Tylko o ile zwolnienie Tuckera Carlsona jakby było newsem numer jeden, to o zwolnieniu Lemona mówiło się troszkę mniej, zwłaszcza w Polsce. Ale Lemon... Podobny przypadek, to znaczy człowiek, który uwierzył za bardzo w swoją własną siłę, w swój status gwiazdy stacji i uważał, że może właściwie mówić co chce i nic mu nie grozi. No okazało się, że się przedobrzył.
Innym problemem było niezapełnienie takiego prestiżowego miejsca w programie o godzinie 9, to znaczy Licht ciągle eksperymentował z kolejnymi prowadzącymi, widzowie lubią mieć taką stałą osobę, którą włączają o danej godzinie. No,
na przykład podcast amerykański.
Na przykład podcast amerykański, tak, albo w przypadku Fox News był to, jak Państwo mówiliśmy, Tucker Carlson, wcześniej Bill O'Reilly, a tutaj to miejsce było przez dłuższy czas niezapełnione, ale takim gwoździem do trumny i kariery w CNN Lichta było spotkanie z Donaldem Trumpem na żywo w New Hampshire 10 maja i było to spotkanie w formie takiej debaty obywatelskiej, town hall, gdzie przychodzi Donald Trump, jest dziennikarka w tym wypadku CNN, ale są też ludzie w publiczności, którzy mogą zadawać kandydatowi pytania. No i dla Lichta to miało być właśnie pokazanie tego zwrotu do centrum, pokazanie, że Trumpa traktujemy jak każdego innego kandydata. On zresztą mówił, że on doskonale wie, jak sobie poradzić z Trumpem i jak media powinny sobie z Trumpem radzić, traktować go jak każdego innego kandydata, no więc zapraszamy go na takie spotkania. Wyszło bardzo źle.
No tak. Nie oglądałem całości, bo nie miałem na to zdrowia.
Ja obejrzałem 15 minut i go się nie da oglądać. To znaczy Trump jest niesamowity. To znaczy jego zdolność do kłamstw i tempo, w jakim on to robi i takiego zakrzyczenia tego prowadzącego jest po prostu fantastyczne. To znaczy on, ja to mówię z podziwem, to znaczy to jest przerażające, ale jednocześnie budzi mój podziw w pewnym sensie, bo on nie ma żadnych skrupułów. To znaczy pada pytanie o tezy na temat sfałszowania wyborów i Trump zaczyna mówić non-stop o tym, jak to wiele jest dowodów na to, że tutaj głosowało 60 ludzi, a tam 150 zagłosowało inaczej i nosili całe pęki tych głosów i wrzucali je gdzie popadnie. Nie przerywa tego i dodaje w międzyczasie, gdzieś tam rzuca, że jeżeli każdy, kto nie jest skończonym idiotą, oczywiście wie, że wybory były sfałszowane, a publiczność reaguje entuzjastycznie.
No, publiczność tak reagowała też dlatego, że wybrano, no właśnie, w tym New Hampshire wyborców zdecydowanie pro-Trumpowych. Nawet nie chodzi o to, że republikańskich, no bo to zrozumiałe, że w debacie z republikańskim kandydatem będą republikanie, tylko że Licht celowo wpuścił do studia nadreprezentację takich naprawdę hardkorowych trumpistów. Wiedział doskonale, co robi. W związku z tym prowadząca musiała się mierzyć nie tylko z Donaldem Trumpem, który ją próbował zakrzyczeć, mówił, że jest paskudną osobą i tak dalej, ale też z widownią, która entuzjastycznie reagowała na te kłamstwa Trumpa, kiedy Trump obrzucał kalumniami Jean Carroll, czyli kobietę, która wygrała z nim proces o gwałt w Nowym Jorku, proces cywilny ostatnio.
No tam chyba on nie został uznany winnym gwałtu, tylko napaści
molestowania, tak, napaści seksualnej. No on oczywiście ją wykpiwał i obrażał, a widownia reagowała na to entuzjastycznie. No i naprawdę Caitlin Collins, prowadząca, nie poradziła sobie, to jest prawda, ale z drugiej strony, czy naprawdę ktokolwiek byłby sobie w stanie poradzić z Donaldem Trumpem, zwłaszcza w takim formacie, w którym on ma scenę i widownię i właściwie bardzo trudno go w jakikolwiek sposób ograniczyć. Jeszcze się to odbywa na żywo.
No właśnie. Miało to może przynieść jakiś skok oglądalności CNN, no bo faktycznie mówiono o tym wydarzeniu bardzo dużo, krytykowano stację jeszcze zanim się to wydarzenie w ogóle odbyło, a później krytykowano już po nim.
Ale krytykowali też sami pracownicy stacji, którzy nie byli fanami Lichta i tego nowego podejścia, bo tam wciąż panowało duże uwielbienie dla Zuckera. I dla Lichta to miało być taki moment, no wóz albo przewóz, to znaczy albo mi się uda i przyniosę mnóstwo nowych widzów i okaże się, że moje podejście jest słuszne, albo nie. No i cóż, nie.
Nie wyszło. I nie przyciągnął tych widzów wielu, bo oglądalność to była 3,3 miliona widzów i jak ktoś wyliczył, to było trzykrotnie mniej niż Koło Fortuny z udziałem gwiazd, które także w tym czasie było emitowane. No, Lichta skrytykowała m.in. wspominana już przez Piotra Christian Amanpour. Powiedziała, że to był zły format, że ona jako prowadząca przerwałaby ten wywiad, kiedy Trump zacząłby ją obrażać i że może właśnie wywiady na żywo nie są najlepszym rozwiązaniem dla takiego polityka, że powinno to zostać nagrane i no, być poddane edycji. Natomiast inna gwiazda CNN, Anderson Cooper, powiedział, że dzięki temu programowi widzowie nie będą już mogli powiedzieć, że nie wiedzieli, kim jest Trump i na kogo głosują. No i w ten sposób próbował bronić decyzji o emisji programu, no co jest tak głupim tłumaczeniem, że aż zęby bolą, bo jeżeli komuś nie starczyły 4 lata prezydentury Trumpa, 2 lata wcześniejszej kampanii, jego aktywność po zakończeniu prezydentury, no to na pewno, mówiąc najdelikatniej, nie sądzę, żeby kluczowym czynnikiem byłby występ w CNN podczas spotkania obywatelskiego.
Ale bezpośrednim powodem zwolnienia Chrisa Lichta był, co ciekawe, jeden artykuł. Artykuł w magazynie The Atlantic, to jest magazyn, który Państwu często polecamy. Tam jest naprawdę bardzo dużo dobrego dziennikarstwa, dobre reportaże, dobre teksty analityczne, ale ten reportaż rzeczywiście był jednym z najlepszych, jakie czytałem w tym roku.
A artykuł w The Atlantic jest rzeczywiście fantastyczny, to znaczy to jest mrówcza dziennikarska praca. Tim Alberta, który jest autorem tego artykułu, spotykał się z Lichtem przez wiele miesięcy przy różnych okazjach. Towarzyszył mu i w budynku stacji, i przy pracy, i w czasie wolnym, jak jest cały opis tego, jak to o poranku, chyba o 6 rano codziennie Licht udaje się na taką siłownię, żeby ćwiczyć pod okiem takiego trenera gwiazdy w Nowym Jorku i to, co tam mówi, jest ciekawe, bo to jest zupełnie inna sytuacja. On nie pilnuje się tak bardzo w tym wypadku i rzeczywiście opisany jest w tym długim tekście, on ma chyba 15 tysięcy słów i ci z Państwa, którzy są abonentami naszego newslettera, już ten tekst znają, bo wysyłaliśmy go do Państwa, no więc w tym tekście jest pokazane, jak bardzo nie gra.
Odklejony jest.
Odklejony, o tego mi brakowało z słowa. Odklejony jest od swoich pracowników Licht. Mowa jest o tym, że przeniósł biuro z bodaj jednego piętra 17 na 22 w jakiejś zakamarki. Nikt nie ma z nim kontaktu, on z nikim nie rozmawia. Najbardziej otwarty jest właśnie przy tym swoim prywatnym trenerze na siłowni. To wtedy mówi najwięcej o swojej wizji CNN. A tego, co mówi temu panu, nie mówi swoim pracownikom. Albo jeszcze jest materiał ze spotkania Lichta, takiego półprywatnego ze studentami, gdzie znów jest bardziej otwarty na temat tego, jak chciałby zmieniać stację, niż wobec swoich pracowników.
To też jest ciekawe, bo pokazuje to odklejenie i jakieś takie no naprawdę ego tego człowieka, który sam zgodził się na ten tekst, dał dostęp dziennikarzowi, przekonany, że wyjdzie na jego, znaczy, że on wypadnie z tego w tym tekście dobrze i że to będzie powstanie korzystny dla niego reportaż. To jest trochę tak jak z Donaldem Trumpem, który dał dostęp Michaelowi Wolfowi jakiś czas na początku swojej prezydentury, przekonany, że wyjdzie po prostu pochwalny pean na temat jego prezydentury, a wyszła książka Fire and Fury, w której Wolf ujawnił mnóstwo kompromitujących materiałów, kompromitujących informacji na temat Trumpa. No i to jest dokładnie to samo z tym. Znaczy, Licht sam strzelił sobie w stopę. Znaczy, strzelił sobie w stopę zarządzając CNN tak, jak to robił przez rok, ale później sam wręczył broń dziennikarzom i Davidowi Zaslavowi, szefowi Warner Discovery, który powiedział, że oczywiście on bardzo ufa Chrisowi i to jest długi proces, no tak jak tam cytowałeś, że tutaj ratingi nie są takie ważne i tak dalej. No, jak przyszły ratingi i okazało się, że CNN spadł jeszcze niżej, o 25% niżej w porównaniu z minionym rokiem, i tylko 500 000 widzów w maju w kluczowej grupie demograficznej, a dla porównania w 2020 to było 1,7 miliona, no, czyli to mamy, o takim spadku mówimy, z 1,7 do 500 000, no to David Zaslav zwolnił Chrisa Lichta.
Tak, no i tracą wszystkie stacje, bo rok 2020 to był rok wyborczy, więc oczywiście w tych latach niewyborczych mogą stacje tracić, ale CNN jest już daleko z tyłu za dwójką konkurentów, bo Fox w marcu tego roku miał średnio 2,09 miliona widzów, a MSNBC 1,14 miliona, natomiast CNN właśnie te 473 tysiące, niemal 500 000. I to jest ta grupa kluczowa demograficzna, 25-54 lata. Co gorsza, CNN niekiedy spada w tych rankingach poniżej tych skrajnie prawicowych stacji typu Newsmax, i program gwiazdy CNN Andersona Coopera niekiedy jest właśnie za analogicznym programem Newsmaxa. Nie tylko mniej widzów ich ogląda, ale także oglądają krócej. Ja znalazłem informacje i zaznaczam tylko, że są to informacje podawane przez stację MSNBC. Ich widzowie oglądali stację średnio 381 minut tygodniowo w pierwszych trzech miesiącach tego roku, a w przypadku CNN to było 183 minuty, czyli mniej niż połowa tego czasu. Czyli mniej ludzi ogląda, krócej ogląda i CNN już jest daleko z tyłu za tą pierwszą dwójką.
No, problemy oczywiście dotyczą wszystkich. Spada oglądalność, bo to nie jest rok wyborczy. Spada oglądalność, bo ludzie przechodzą do internetu, czerpią informacje z social mediów i tak dalej. Problemem też jest Biden, w takim sensie, że Biden jest prezydentem nudnym. Znaczy on jest nudny nawet niż średnia prezydencka, powiedziałbym. Oczywiście to jest celowy zabieg. Znaczy Biden mówi, ja tutaj ciężko pracuję, nie zajmuję się brylowaniem w mediach. Zresztą obiecywał, że pod jego rządami kraj będzie bardziej przewidywalny, bardziej normalny i tak dalej. No jest, tylko że to nie jest dobre dla biznesu medialnego. Biznesu, który, jak mówimy, i tak się zwija, bo ludzie uciekają tutaj do social mediów, do serwisów streamingowych i tak dalej. A jak same próbują wejść na ten rynek, i tutaj właśnie CNN miało taką próbę, to kończy się to tragicznie. CNN spróbowało ten serwis streamingowy CNN Plus, zainwestowało mnóstwo pieniędzy, zgromadziło gwiazdy i to się okazało jakiś kompletny niewypał.
Tak, to miało chyba 10 tysięcy subskrybentów, no więc fatalne wyniki. To
mniej niż my.
Tak, mniej niż my. Tak. No nie zdawałem sobie z tego sprawy, ale tak, to jest mniej niż my, ale my się nie zamykamy, proszę Państwa. CNN Plus zamknęło się po bodaj 2 miesiącach. Ale wiesz, spada nie tylko znaczenie stacji newsowych, ale w ogóle sieci kablowych. Ja wyczytałem, że w 2016 roku, kiedy Trump został wybrany na prezydenta, czyli niedawno, to nieco ponad 70% wszystkich gospodarstw domowych, które miały odbiorniki telewizyjne, miały dostęp jakiś abonament telewizji kablowej. Teraz to jest nieco poniżej 40%, więc te spadki są ogromne i ludzie masowo rezygnują z telewizji kablowej. Szacuje się, że obecnie poziom użytkowników, liczba użytkowników jest podobna do tego, co w latach, na początku lat 90., kiedy ta branża jeszcze się rozwijała. No i oczywiście to się wszystko przekłada na mniejsze dochody. W przypadku CNN przez całą prezydenturę Trumpa notowali zyski na poziomie $1 miliarda rocznie. W ostatnim roku to już było $750 milionów, choć tu trzeba przyznać, że utopili sporo pieniędzy w tym CNN+. No i oczywiście przekłada się to także na mniejsze wpływy do kształtowania opinii publicznej. Ten cała afera ze spotkaniem z Trumpem oczywiście nie miała wpływu żadnego na sondaże. I myślę, że wpływy stacji telewizyjnych będą tylko maleć.
Tak, no okazuje się, że Donald Trump wtedy w 2016 czy w czasie swojej prezydentury nie uratował biznesu, nie uratował telewizji, tak jak się wydawało, tylko po prostu dał chwilę wytchnienia, znaczy był jakimś wypadkiem przy pracy, który zapewnił pewną ulgę, ale to się już skończyło, no chyba, że znowu zostanie wybrany na prezydenta. I przyszłość tego biznesu, przyszłość stacji newsowych wszystkich jest, no, rysuje się w ciemnych barwach, a już zwłaszcza takich stacji, które nie są mediami tożsamościowymi, czyli Fox News będzie miał łatwiej, MSNBC będzie miał łatwiej, bo im w sondażach idzie lepiej, w ratingach, a CNN, który jest takie, no właśnie, próbuje być medium, nie bardzo samo jeszcze wie jakim, wypada z tego wszystkiego najgorzej i nie wiadomo, co teraz się wydarzy. Wcale nie jest powiedziane, że CNN będzie trwało wiecznie, dlatego że na przykład Malone, ten miliarder, może na przykład dokonać jakiejś kolejnej próby wyodrębnienia CNN-u i sprzedaży go komuś innemu.
No tak, tylko że co to da? To znaczy, jeżeli nie znajdzie się model biznesowy, no to możesz zwolnić trochę pracowników, poprawić sobie papiery i wyniki finansowe tak sztucznie, bo przynosisz mniejsze straty, masz mniej ludzi do opłacenia, ale no nie masz wciąż modelu na zarabianie. I to jest ciekawe, dlaczego nie chwycił ten model subskrypcyjny na przykład w CNN. No moim zdaniem dlatego, że takie modele realizują już inne media, na przykład gazety. Taki New York Times ma 10 milionów subskrybentów na całym świecie, a przecież nie dostają oni gazety pod drzwi, tak jak to kiedyś było, tylko dostają medium, które zapewnia im i wideo, i informacje graficzne, i podcasty, i debaty, dyskusje ekspertów, dane sondażowe i to wszystko w czasie rzeczywistym, a nie raz dziennie, tak jak kiedyś, kiedy przychodziła gazeta. A przecież obok gazet mamy portale informacyjne, także z sekcjami wideo, mamy podcasty niezależne, mamy media społecznościowe, no więc nie bardzo wiadomo, po co w takich warunkach oglądanie telewizji, w którym na swój program trzeba czekać do określonej godziny. To znaczy model korzystania z mediów całkowicie się zmienił. No.
Znaczy owszem, kiedyś czekało się jeszcze niedawno na Tuckera Carlsona, ale właśnie czekasz na Tuckera Carlsona, kiedy to jest twój idol i kiedy to jest twoje medium tożsamościowe, ale nie będziesz czekać do godziny 8 na, nie wiem, Andersona Coopera, no tylko dlatego, że ma ładne włosy i jest przystojny. Znaczy no to trochę za mało.
No sam Tucker Carlson także zmienia medium, bo teraz wchodzi ze swoim programem przez Twitter, chce go publikować. Ja wyczytałem, że po pierwszych 24 godzinach miał ten jego film, jego pierwszy 10-minutowy program miał ponad 80 milionów odsłon, no ale czy uda mu się to jakoś zmonetyzować i wrócić do tej pozycji, jaką miał wcześniej, to przypuszczam, że wątpię, przynajmniej jeżeli będzie miał tylko taki format. To znaczy mi się wydaje, że te media tak zwane tradycyjne nadal mają do spełnienia jakąś rolę, tylko może CNN nie ma jeszcze wypracowanego modelu biznesowego, no bo przykład New York Timesa pokazuje, że można znaleźć sposób na to, żeby na dobrej gazecie zarabiać. No i można dodać jeszcze jeden przełom, który także może wpłynąć negatywnie na losy stacji, tradycyjnych stacji telewizyjnych, no to był Ron DeSantis, który ogłosił swoją kandydaturę na prezydenta za pośrednictwem Twittera i tej usługi Twitter Spaces. Wyszło póki co fatalnie, ludzie nie chcieli tego słuchać do końca, wyłączali się i serwis tego nie udźwignął. Ale może jeżeli się będzie ta technologia rozwijać, to znów politycy zyskają inny sposób na dotarcie do wyborców z pominięciem stacji telewizyjnych.
No i czy rynek telewizyjny w Stanach jest do pomyślenia bez CNN-u? Myślę, że niestety jest. I chociaż Ted Turner zapowiadał, kiedy uruchamiał stację w 80 roku, że CNN będzie nadawało do końca świata i co więcej, będzie relacjonowało koniec świata.
Tak, i tutaj dla Państwa krótki fragment muzyczny.
Z nagrania, które przygotował Ted Turner osobiście na okoliczność końca świata. Nie wiem, czy to wciąż jest obowiązujące nagranie CNN-u na wypadek końca cywilizacji, końca świata, ale Ted Turner nagrał taką taśmę, którą miano puścić w wypadku apokalipsy, jak rozumiem. To jest chrześcijańska pieśń Nearer My God to Thee. I to jest ciekawa pieśń, którą grano na Titanicu, kiedy tonął.
No to niech to będzie może taką obrazem CNN-u, z jakim Państwa zostawimy.
To tak a propos tych wszystkich, którzy nam opowiadają, że nienawidzimy republikanów i wszystkie nasze informacje czerpiemy z CNN-u. No bardzo śmieszne. Ja naprawdę nie oglądam CNN-u w ogóle.
No właśnie ja też nie. I widzisz, i to jest może problem. Jakbyśmy oglądali, to by sobie lepiej radzili, a my rzeczywiście rzadko z CNN korzystamy. Ja przynajmniej. No nic, dziękujemy Państwu bardzo za dzisiaj i do usłyszenia za tydzień.
Do usłyszenia.